Magazyn Radia Watykańskiego.
Błogosławiony Jerzy Popiełuszko to jeden z największych polskich świadków wiary chrześcijańskiej XX wieku. Podobny w pewnym sensie swojemu na pół legendarnemu świętemu patronowi walczącemu ze smokiem. W zeszłą niedzielę w ramach naszych audycji wysłuchali Państwo pierwszej części programu poświęconego odważnemu kapłanowi. Gościem Radia Watykańskiego był wtedy jeden ze współautorów książki o męczenniku komunizmu zatytułowanej Zło dobrem zwyciężył, Włodzimierz Rędzioch. W ramach audycji opisywał on między innymi reakcję Jana Pawła II na porwanie i śmierć księdza Jerzego. Dziś zaprezentujemy Państwu ciąg dalszy wywiadu, w którym głównym tematem są świadectwa wykorzystane do przygotowania publikacji o polskim błogosławionym. Przy mikrofonie Tomasz Matyka zapraszam do wysłuchania drugiej części rozmowy przeprowadzonej przez ojca Pawła Pasierbka.
Święty Jerzy XX wieku to zbiór wywiadów z kilkunastoma osobami. Z kim pan rozmawiał? Już wiemy, że wśród nich są członkowie rodziny księdza Jerzego, ale to przecież nie są jedyne osoby, do których pan dotarł, którzy złożyli świadectwo, powiedzieli o swoim doświadczeniu, spotkaniu, poznaniu księdza Jerzego.
To był bardzo trudny wybór, bo ja pamiętam, że do procesu beatyfikacyjnego zebrano 50 świadectw i to ponoć było za mało. Było mnóstwo ludzi, którzy uważali, że mają coś jeszcze do powiedzenia o księdzu Jerzym. Dlatego ja zdawałem sobie sprawę, że to będzie bardzo trudny wybór, ale zacząłem od wywiadu z panem ambasadorem Januszem Kotańskim, ponieważ jest to historyk, jest to człowiek, który zajmował się szczególnie historią Kościoła i był biografem księdza Jerzego Popiełuszki. Było to właśnie wywiad wprowadzający, który miał czytelnikowi przypomnieć realia Polski po wojnie, czyli w czasach stalinowskich, w czasach komunistycznych, w czasach, w których przyszło żyć księdzu Jerzemu, aż do momentu jego śmierci w 1984 roku. A później była rodzina i były osoby, które w bardzo różny sposób były związane z księdzem Jerzym. Ale ja nie chciałem rozmawiać z osobami, które były oficjalnymi biografami księdza Jerzego, które jakoś były związane z procesem. Nie chciałem, żeby to były głosy oficjalne, nazwijmy to tak. I dlatego oprócz rozmowy z panią Teresą Popiełuszko, z Józefem Popiełuszko i jego żoną Alfredą i właśnie z bratankiem Markiem, najpierw przeprowadziłem rozmowę z kolegą księdza Jerzego, który był wikariuszem w parafii świętego Stanisława Kostki, mianowicie z księdzem Marcinem Wójtowiczem. On przez ostatnie 4 lata życia mieszkał pod jednym dachem z księdzem Jerzym i był jego najbliższym świadkiem jego życia i posługi. Na plebanii u świętego Stanisława Kostki była również młoda siostra, siostra Krystyna Włodarska. W owym czasie była to nowicjuszka ze zgromadzenia służebniczek starowiejskich Edmunda Bojanowskiego. I była taka tradycja w zgromadzeniu sióstr, że nowicjuszki wysyłano na, nazwijmy to, staż do instytucji kościelnych. I ona trafiła do parafii świętego Stanisława Kostki. I znała księdza Jerzego przez 2 lata, aż do jego śmierci. I później zaczynają się osoby świeckie, bardzo różne. Pierwszy wywiad to jest z panem Adamem Nowosadem. To był młody biznesmen, który mało co miał wspólnego z Kościołem, ale pewnego dnia w marcu 1982 roku zawiózł na parafię swojego przyjaciela, który stracił pracę ze względu na sytuację społeczno-polityczną, nazwijmy to tak. I pojechał na chwilkę zawieźć tego przyjaciela. Później się okazało, że ta chwilka zamieniła się na cały dzień, ponieważ ksiądz Jerzy wciągnął ich w segregowanie paczek. Później to wszystko się powtarzało następnego dnia i pan Nowosad praktycznie do śmierci księdza Jerzego służył mu w różny sposób. Tak jak już powiedziałem, biznesmen, który był daleko od klechów, nagle stał się najbliższym współpracownikiem. I rzecz ciekawa, po śmierci kapłana pan Nowosad zgromadził ludzi, którzy podobnie jak on chcieli kontemplować przesłanie księdza Jerzego i stworzył grupy modlitewne, z których powstali misjonarze błogosławionego księdza Jerzego. Jest to bardzo taka luźna organizacja, która jest pod opieką duchową Michalitów. A wiadomo, że Michalici mają Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku, też imienia księdza Jerzego, w miejscu porwania kapłana. Także są właśnie takie ciekawe osoby, jak pan Nowosad. Później mamy panią Joannę Grzybowską. To też była osoba, dziewczyna, 18-letnia, która z grupą nieśmiałych licealistów poszła do księdza Jerzego, prosząc, żeby przygarnął jak gdyby krzyże wyrzucane w jej liceum. Chodziła do liceum na Żoliborzu. I oczywiście ta krótka chwila, jak to zwykle bywa, spotkania z księdzem Jerzym, przemieniła się na stałą współpracę, ponieważ ksiądz Jerzy stwierdził, że do mszy potrzebne mu są poezje. I młoda Joanna stwierdziła, że ona może mu przygotować wybór poezji, a później okazało się, że potrzeba też osoby, która by przepisywała homilię księdza Jerzego i to robiła nocami jej matka. Wiadomo, że nie było kserokopii, że nie było innych możliwości. I jej matka miała dostęp do materiałów biurowych, to nie było też prostą rzeczą, i siedziała nocami i przepisywała homilie, które później były rozdawane ludziom przyjeżdżającym na mszę za ojczyznę z całej Polski. I pani z czasem, Joanna Grzybowska, zaczęła tłumaczyć również na inne języki homilii księdza Jerzego. I ja ją spytałem, osobę, która bardzo dobrze znała teksty księdza Jerzego, o zdanie, które najbardziej uderzyło. I ona zacytowała wtedy słowa księdza Jerzego. Bóg nie patrzy na statystyki. Nie będzie nas rozliczał z ilości odmówionych modlitw, ale z motywów, jakie nami kierują, z tego, co mamy w sercu. I to też pokazuje, kim był ksiądz Jerzy. Później rozmawiałem z panią Agnieszką Trelą, która była w tym czasie nauczycielką i parafianką w parafii świętego Stanisława Kostki. I ksiądz Jerzy przychodził do niej, wpadał do niej, żeby odpocząć. Ale czasami, jak ona twierdzi, przychodził tylko po to, żeby popatrzeć, jak żyją ludzie. A ona miała, oprócz pracy zawodowej, dwójkę dzieci w czasach, kiedy nic nie było. I to też takie szczególne świadectwo, mówiące o prostocie, o bezpośredniości księdza Jerzego i do jego dyspozycji bycia dla innych. Później są dwa ciekawe wywiady z artystami. Pierwszy to jest Bogusław Morka, śpiewak operowy, dziś jeden z największych tenorów w Polsce. I on przyjechał do Warszawy, żeby studiować na Akademii Muzycznej i uczęszczał do Kościoła Świętej Anny. I tam zaczął śpiewać w czasie spotkań studentów. Aż czasem ksiądz Jerzy zaczął zapraszać go na mszę za ojczyznę i śpiewał w czasie mszy za ojczyznę. I znowu na koniec naszej rozmowy pan Morka powiedział: przed śmiercią księdza Jerzego myślałem, że nie ma ludzi niezastąpionych. I drugim artystą był pan Jerzy Kalina. To też ciekawa postać, bo związana z księdzem Jerzym, chociaż za życia on miał mało co wspólnego z kościołem, jak wielu artystów, a w kościele przede wszystkim widział obszar sakrum i widział w kościele historię kultury i sztuki. Ale wiadomo, że wielu artystów zbliżyło się do kościoła w czasie stanu wojennego, ponieważ kościół był jedynym obszarem wolności. Artyści wtedy bojkotowali oficjalne wystawy i w czasie jednej z takich wystaw w kościele pan Kalina poznał osobiście księdza Jerzego, ale to było jedyne spotkanie z księdzem Jerzym. Ale znowu tak się stało, że to właśnie jego, jako jednego z pierwszych w Polsce performerów, tak się to nazywa, rodzaj właśnie sztuki, poproszono o zorganizowanie, o urządzenie oprawy artystycznej pogrzebu księdza Jerzego. To on następnie wygrał konkurs na grób księdza Jerzego i już później, w późniejszych latach, biskup Muszyński zlecił mu przygotowanie pomnika nad Wisłą, niedaleko Włocławka, w miejscu, gdzie wyłowiono ciało księdza Jerzego. Spotkałem się również, przeprowadziłem rozmowę z Joanną Sokół. To była prawniczka, młoda prawniczka, która chodziła na procesy robotników i nie tylko, ludzi aresztowanych w czasie stanu wojennego. Tam prawie wcale nie było mężczyzn, bo wiadomo, że to była rzecz ryzykowna, ale tam właśnie poznała młodego mężczyznę, później się okazało, że to był ksiądz Jerzy i ona zaczęła z nim współpracować. Zresztą była to rzecz taka dosyć ryzykowna, ponieważ ona mu przekazywała, pracując w sądzie, wiedziała, kiedy odbywają się rozprawy niektórych osób i mieli cały system, taki kod, żeby informować księdza Jerzego o dacie rozpraw. I to też ciekawostka, bo ona również opiekowała się pieskiem księdza Jerzego, kiedy wyjeżdżał, i ona się zaopiekowała tajniaczkiem, bo tak się nazywał piesek księdza Jerzego, 19 października, jak ksiądz Jerzy wyjechał do Bydgoszczy. Jest również rozmowa z osobą bardzo ważną dla utrzymania pamięci o księdzu Jerzym, mianowicie pani Katarzyna Soborak, która od młodości była związana z parafią świętego Jerzego, ale po śmierci księdza Jerzego ona razem z Markiem Piotrowskim była współzałożycielką kościelnej służby informacyjnej, powstałej z inicjatywy proboszcza Boguckiego. I przy parafii działało również archiwum i tam gromadzono pamiątki po księdzu Jerzym i świadectwa kultu. Z czasem to archiwum zostało przekształcone w ośrodek dokumentacji życia i kultu błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. I ona jest jego dyrektorką. Osoba całkowicie poświęcona utrzymaniu pamięci o księdzu Jerzym. Też ciekawe świadectwo. Jest oczywiście również świadectwo księdza kardynała Dziwisza, który opowiada o tym, jak papież przeżywał te dramatyczne chwile porwania i śmierci księdza Jerzego. A ostatnie trzy wywiady to są wywiady związane z procesem beatyfikacyjnym i teraz z procesem kanonizacyjnym. Dlatego jest rozmowa z kardynałem Amato, który przewodniczył przy beatyfikacyjnej w Warszawie. To jest prefekt kongregacji spraw kanonizacyjnych. Ale to, na czym mi bardzo zależało, to dwa wywiady z ludźmi, którzy są związani w tej chwili właśnie z procesem kanonizacyjnym. Bo cud, który jest analizowany do procesu kanonizacyjnego, miał miejsce w Créteil, w diecezji podparyskiej, na której czele stoi biskup Saint-Pierre. I nie wiem, czy wszyscy znają historię cudu, ale w krótkich słowach jest to historia młodego Francuza, który przez kilkanaście lat walczył z białaczką i mając lat około 50, praktycznie umierał. I tak się zdarzyło, że do tego umierającego Francuza, François Odelen, został wezwany nowo wyświęcony kapłan. Historia tego kapłana jest również historią bardzo skomplikowaną, ponieważ jest to człowiek, który był kiedyś żonaty, nawet dwa razy. Jeden ślub był nieuznany, drugi był tylko cywilny i który w kryzysie egzystencjalnym, mając 58 lat, odkrył również w sobie powołanie do kapłaństwa. I został wyświęcony w 2012 roku właśnie przez biskupa Saint-Pierre i tuż po wyświęceniu, to było wiosną, pojechał do Polski, ponieważ znał tam Francuzów, Montfortanów, którzy mieli dom w Częstochowie i zaprosili go do siebie. I on odwiedził między innymi Warszawę i w Warszawie zawieziono go do parafii świętego Stanisława Kostki. Poznał przejmującą historię księdza Jerzego, ale odkrył rzecz jeszcze ważniejszą, dla niego przynajmniej, że urodzili się w tym samym dniu, 14 października 1947 roku. Po powrocie młody stażem, a stary wiekiem kapłan przeczytał wszystkie książki o księdzu Jerzym i miał zawsze ze sobą obrazki z modlitwą o kanonizację księdza Jerzego. Dlatego, kiedy został wezwany do tego umierającego człowieka, uświadomił sobie, że był to dzień 14 października, dzień urodzin jego i dzień urodzin księdza Jerzego. Dlatego po wspólnej modlitwie z żoną i z polską siostrą, która pracowała w tym szpitalu, wychodząc jak gdyby do siebie, powiedział: księże Jerzy, to jest dzień twoich urodzin. Jeżeli chcesz coś zrobić, to zrób to właśnie dzisiaj. I z tą myślą wyszedł z pokoju. Na następny dzień siostra zadzwoniła do niego, mówiąc, stał się cud. Co się okazało, że po wyjściu siostry i księdza Bernarda, umierający chory wstał i spytał żonę, co się dzieje, co się z nim stało. I oczywiście mówimy tu o chorym, który był w doskonale wyposażonym szpitalu, w szpitalu, gdzie znano jego historię choroby, gdzie można było zrobić tomografię i tomografia po tym uzdrowieniu wykazała, że człowiek, który miał do tej pory w całym organizmie przerzuty komórki rakowe, że w tym organizmie nie ma żadnej komórki rakowej. To była rzecz tak oczywista, ale ksiądz Bernard postanowił odczekać. Czekał prawie 7 miesięcy, żeby opowiedzieć całą historię swojemu biskupowi, ale gdy biskup dowiedział się i otrzymał całą dokumentację, postanowił natychmiast rozpocząć proces kanonizacyjny na poziomie diecezjalnym. I praktycznie ten proces rozpoczął się we wrześniu 2014 roku. I skończył się bardzo szybko, ponieważ, tak jak już powiedziałem, dokumentacja medyczna była tak nie do podważenia. Poza tym większość lekarzy, którzy mieli do czynienia z księdzem Jerzym, to nie byli ludzie wiary, to nie byli ludzie związani z Kościołem, nie mieli żadnego interesu w naginaniu faktów. I w tej chwili proces kanonizacyjny księdza Jerzego Popiełuszki rozpoczęła się faza watykańska. Cała dokumentacja jest w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych i czekamy na kanonizację.
Panie Włodzimierzu, w tej książce jak gdyby brak tego wątku zabójstwa, procesu. Nie dochodzi pan, kto tak naprawdę stał za tym zabójstwem, kto był zleceniodawcą?
Ja, śledząc proces toruński i dyskusje wokół, które trwają do dzisiaj, przypomniałem sobie zamach na papieża i to, co się działo po zamachu. Wiadomo, każdy prokurator, długi proces, wielu prokuratorów, którzy różnie interpretowali mocodawców, którym zależało na śmierci Jana Pawła II. I w pewnym momencie postanowiłem porozmawiać o tej sprawie z kardynałem Descourem. On mi powiedział, czy pan wie, że w przeddzień zamachu, w czasie modlitw wieczornych, Jan Paweł II czytał fragment listu świętego Piotra, w którym jest mniej więcej są te słowa. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący, krąży, szukając kogo pożreć. I po tych słowach kardynał Descourt spojrzał mi w oczy i powiedział, wie pan, że mocodawcą zamachu był diabeł. Mnie nie interesuje, jakich rąk i mózgów używał, ale za zamachem stoi diabeł. I ja o tym samym, tak samo myślałem, podchodząc do procesu księdza Jerzego i do całej dyskusji na temat zleceniodawców jego śmierci.
Proszę nam jeszcze powiedzieć, które z tych świadectw, o których pan wspomniał, wydaje się być takie dla pana najgłębsze, a w każdym razie, które pana najbardziej przejęło, najbardziej dotknęło?
Ja muszę wyznać, że świadectwa dotyczące życia księdza Jerzego były bardzo ważne, ale to, co najbardziej mnie dotyka, to są świadectwa osób, które zaświadczyły, że przez księdza Jerzego działa łaska Boża, czyli te świadectwa dotyczące cudu.
Bardzo serdecznie dziękuję, Bóg zapłać. Gościliśmy w Radiu Watykańskim pana Włodzimierza Rędziocha, dziennikarza. Dziękuję
to
bardzo.
To ja dziękuję i życzę miłej lektury.
Dziękujemy. Do niej bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich naszych słuchaczy.
Wysłuchali państwo drugiej części rozmowy ojca Pawła Pasierbka z Włodzimierzem Rędziochem, współautorem książki Zło dobrem zwyciężył, o błogosławionym Jerzym Popiełuszce. Na dziś to już wszystko. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.